Więc do tej pory omówiliśmy 27 werset i 28 werset, tak? Pan Jezus na początku, w 27 dokonał prezentacji swojej osoby, powiedział nam, kim jest. Powiedział, że Jemu została przekazana wszelka władza. On jest Królem w Bożym Królestwie. W Jego ręku jest wszelka władza, zarówno na niebie, jak i na ziemi. On ma szczególną relację, więź z Ojcem. On zna Ojca, Ojciec zna Jego, ale też On może objawić Ojca, komu zechce. Jeżeli Chrystus nie objawi komuś Ojca, to taka osoba nie będzie znała Ojca, nie będzie miała życia wiecznego, bo czym jest życie wieczne? Poznaniem Ojca, tak? I Jego Syna, którego posłał Jezusa Chrystusa. Więc Ojciec i Syn, czy Jezus dokonał prezentacji swojej osoby, pokazał, kim jest. Bo widzieliśmy w zeszłym tygodniu zaproszenie, które wystosował do wszystkich zapracowanych i przeciążonych, czyli do wszystkich grzeszników, ponieważ to zapracowanie i przeciążenie wynika z grzechu. Fizycznie człowiek niekoniecznie musi być zapracowany i przeciążony. Nie każdy ma ciężką pracę, tak? Niektórzy mają pracę lekką i przyjemną, niektórzy nie muszą pracować, są bogaci, tak? Nie muszą pracować, co nie znaczy, że nie są zapracowani i przeciążeni. Tak, ponieważ z różnych powodów, więc to zaproszenie jest skierowane do wszystkich grzeszników. Pan Jezus chce dać im coś, nie chce od grzeszników, ale chce dać grzesznikom coś, wytchnienie od grzechu. I o tym mówiliśmy tydzień temu. Więc Jezus zaprasza do siebie, On poprzez krzyż zrobił wszystko, aby zapewnić wytchnienie tym, którzy są zapracowani i przeciążeni. Przyjdźcie do mnie, mówi Jezus, ale my możemy mieć swoją własną koncepcję, tak, tego, co to znaczy przyjść do Jezusa. Możemy mieć swoją własną koncepcję, swój własny pomysł odnośnie tego, co to zaproszenie oznacza. Dlatego ważne jest, żeby posłuchać dalej, co Jezus ma do powiedzenia, ponieważ Pan Jezus wyjaśnia, o co chodzi z tym przyjściem do Niego, co to znaczy przyjść do Niego, jak On rozumie przyjście do Niego. I to wyjaśnienie znajduje się, czy to pouczenie znajduje się właśnie w wersecie 29. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Więc tekst wskazuje, że odpowiedź na to pytanie, tak, co to znaczy przyjść do Jezusa, jest dwuczęściowa. Składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, oznacza wzięcie na siebie jarzma Jezusa, a po drugie, oznacza uczenie się od Jezusa. Więc wyjaśnijmy sobie, zobaczmy, co to oznacza, te obie kwestie. Więc zacznijmy od jarzma. Tak? Czym jest jarzmo? Nie każdy może wiedzieć, czym jest jarzmo, tak? Ale to jest właśnie ten Pan prezentuje jarzmo. Tak? Jarzmo to jest tutaj, o, tabelka, którą się wkłada na kark i z boku, prawda, można sobie, u końcu tej belki można sobie podpiąć wiaderka i rosić różne ciężary. Więc to jest jarzmo. I czy jak widzicie, ludzie w niedzielę chodzą do kościoła, czy widzicie takich ludzi z takimi belkami na karkach, na ramionach? Nie, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby fizycznie nosić kawałek drewna na swoich karkach, prawda, czy na swoich ramionach. O tym Pan Jezus nie mówi. Kiedy mówi o jarzmie, to mówi o czymś innym. Tak? Mówi o czymś innym. O czym mówi? Tak, Pan Jezus nie chce, abyśmy nosili drewnianą belkę, prawda, z wiaderkami, żebyśmy jeszcze jakieś ciężary nosili w tych wiadrach. Więc Jezus nie mówi tutaj o drewnianej belce, Jezus mówi o jakimś innym jarzmie. Mówi o jarzmie i w zasadzie, nie wiem, jest 7 wersetów, w których to słowo jarzmo się pojawia w Nowym Testamencie. Część z tych wersetów odnosi się do takiej belki, czy też jarzma dla zwierząt, bo zwierzęta też miały swoje jarzma, więc te nas nie interesują wersety, ale są dwa, które chciałbym przeczytać. To jest 1 Tymoteusza 6,1. Wszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Więc w tym wersecie z czym kojarzy się jarzmo? Z czym wiąże się służyć pod jarzmem? Z niewolą. Kolejny fragment. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Z czym jarzmo jest tutaj powiązane? Z niewolą. Tak? Więc te fragmenty pokazują, że jarzmo oznacza niewolę, oznacza bycie sługą. Więc jeżeli Jezus mówi o wzięciu na siebie Jego jarzma, to co to znaczy? To znaczy, że Jezus mówi o staniu się Jego sługą, Jego niewolnikiem. No i tutaj być może zapalać się czerwona lampka, tak? Bo no ktoś, no dla kogoś może to być, że tak powiem, taka drastyczna myśl, czy też taka bardzo niepokojąca, no jak to, ja jestem człowiekiem wolnym, nikomu nie będę służył, prawda? Nie będę sługą, niczyim sługą, bo jestem wolnym człowiekiem, więc zanim się tak właśnie odrzucisz takie to zaproszenie Jezusa, to pozwól, że to trochę wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Otóż, jak wcześniej powiedziałem, Pan Jezus zwraca się do zapracowanych i przeciążonych. Dlaczego oni są zapracowani i przeciążeni? Ponieważ już noszą jarzmo. Już są pod jakimś jarzmem niewoli. Już noszą jakieś ciężary. Tak? Biblia mówi, czy określa to, ludzie są niewolnikami grzechu. Służą grzechowi. I grzech powoduje to zapracowanie i przeciążenie. W życiu to służenie grzechowi przybiera różne formy. Oczywiście nikt nie powie, że służy grzechowi, prawda? Nikt tak nie mówi, że służy grzechowi. Ludzie używają innych słów, prawda? Na to, żeby powiedzieć, pokazać, kto rządzi w ich życiu, kto jest ich panem. Jakie to słowa? Na przykład dążenie, albo cel, albo pragnienie. Więc są ludzie, którzy za wszelką cenę dążą do bycia sławnym. Tak, mają parcie na ekran, chcą być sławni, więc robią wszystko, żeby na tym ekranie zaistnieć. Są ludzie, którzy za wszelką cenę dążą do kariery, prawda? Inni za wszelką cenę pragną mieć piękne ciało i poddają się różnym zabiegom, różnym operacjom. Inni dążą do tego, żeby ich związek był idealny, doskonały. Prawda? Czy też inni też chcą, aby seks w ich życiu był doskonały, żeby spełniał ich pragnienia. Jeszcze inni, że pragną, żeby być bogatymi, czy też pragną, aby mieć jak najwięcej rozrywki czy przyjemności w życiu. Inni pragną akceptacji od innych za wszelką cenę. Więc ludzie mają, czy mamy konkretne dążenia i jeżeli te dążenia, czy też tym realizacji tych dążeń poddajemy wszystko, to w pewnym sensie jesteśmy niewolnikami tych dążeń, tych pragnień, tych celów. Tak, jeżeli jesteśmy gotowi poświęcić wszystko, wyrzec się wszystkiego, żeby tylko ten dane dążenie, pragnienie, cel zrealizować, to jesteśmy niewolnikiem. To jesteśmy sługą tego pragnienia. Tak? A ponieważ te dążenia próbują oferować nam, czy też nam się wydaje, że jeżeli osiągniemy, jeżeli staniemy się bogaci, jeżeli będziemy mieli idealny związek, jeżeli będziemy piękni i bogaci, to wtedy będziemy usatysfakcjonowani, będziemy zaspokojeni, będziemy syci. Więc upatrujemy w tym osiągnięciu tego celu, dążenia, pragnienia, spełnienia. Ale tak naprawdę spełnienie można znaleźć tylko gdzie? W Bogu. Wytchnienie jest tylko w Chrystusie. Poza Nim jest charówka, jest zapracowanie i przeciążenie. I kiedy człowiek to dążenie stawia w miejscu Boga, czy zastępuje Boga właśnie tym dążeniem, pragnieniem, celem, no to widzimy, że to jest grzeszne dążenie. Nie każdy cel, nie każde dążenie, nie każde pragnienie jest grzeszne. To może trzeba powiedzieć od razu, tak? Ale jeżeli, bo na przykład ktoś rozpoczyna firmę, tak? Jego dążeniem jest, żeby ta firma się rozwinęła i to jest okej, okay. Ale jeżeli ma, prawda, przyświeca mu cel, że ta firma musi się za wszelką cenę rozwinąć, tak? Bo ja chcę być bogaty, więc będę siedział nie wiadomo ile w tej pracy i poświęcę wszystko, żeby tylko osiągnąć ten cel, no to tutaj już jest nie w porządku, tak? Ten cel staje się nadrzędnym i my stajemy się jego sługą. I to jest niewola. I to jest niewola, więc każdy człowiek, ponieważ jest grzesznikiem, służy czemuś lub komuś. Czy sobie zdaje z tego sprawę, czy nie. Każdy służy komuś lub czemuś. Więc stanie się sługą Jezusa inaczej. Każdy człowiek jest niewolnikiem czegoś lub kogoś. W związku z tym oferta Jezusa, tak, stania się sługą w tym kontekście Jego, no nie jest chyba taka zła, czy nie wydaje się być taka zła. I jest pewien paradoks w jego ofercie, ponieważ apostoł Paweł, tutaj właśnie czytamy, napisał tą niesamowitą rzecz, która no w pewnym sensie jest taka, kłóci się ze sobą, tak? Chrystus przyniósł nam wolność. Chrystus przyniósł nam wolność poprzez to, że staniemy się jego sługami. Tak? Pewna niezgodność, człowiek nie staje się wolny poprzez stawanie się sługą, ale w przypadku Chrystusa tak jest. Człowiek staje się wolny, kiedy służy Chrystusowi, kiedy jest jego niewolnikiem, można powiedzieć. Dlatego apostoł Paweł mówi, dlatego jako wolny, tak? Jako wolny w Chrystusie służę. Tak, jest tak, Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Więc stanie się sługą Jezusa powoduje, że człowiek staje się wolny. Więc Jezus mówi zatem, że branie jego jarzma oznacza stanie się jego sługą, jego niewolnikiem. Więc to jest jedno znaczenie jarzma, ale jest też drugie znaczenie, które z pierwszym jest powiązane. I tutaj mamy kolejny fragment. Z Dziejów Apostolskich też pojawia się to słowo jarzmo. Dlaczego więc teraz chcecie narażać się Bogu, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść nasi ojcowie, a i dla nas było ono ponad siły? O co chodzi? Więc wiadomo, że Ewangelia najpierw była głoszona wśród Żydów, prawda? Ale Ewangelia z czasem zaczęła być głoszona też i do pogan. I poganie zaczęli się nawracać i stawali się częścią Kościoła chrześcijańskiego. I w pewnym momencie w Kościele pojawili się ludzie, czy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy zaczęli nauczać tych pogan rzeczy nieprawdziwych. Zaczęli mówić, słuchajcie, fajnie, że uwierzyliście w Pana Jezusa Chrystusa. Chwała wam za to, ale do zbawienia to jest za mało. Żeby być zbawionym, to oprócz Pana Jezusa Chrystusa, to wy musicie przestrzegać prawa mojżeszowego, tak jak my. Prawda? Czyli musicie się obrzezać, musicie zachowywać dietę żydowską, czyli nie możecie spożywać pokarmów nieczystych, tak? No i oczywiście musicie zachowywać te różne święta żydowskie. Jeżeli to będziecie robić, to wtedy zbawienie wasze będzie pełne. Więc apostoł Paweł stanowczo wystąpił przeciwko takiemu nauczaniu. Odbył się tak zwany pierwszy sobór w Jerozolimie i tam apostoł Piotr przemówił właśnie, wstał i powiedział odnośnie tego prawa mojżeszowego narzucania go chrześcijanom pochodzenia pogańskiego. I mówił właśnie w kontekście jarzma. Tak? Y, Oni, ci chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, próbowali włożyć jarzmo prawa mojżeszowego na kark uczniów. Czyli inaczej mówiąc, próbowali poddać tych chrześcijan pod prawo mojżeszowe. Próbowali zmusić ich do tego, żeby oni to prawo zachowywali, przestrzegali. Więc to prawo miało być ponad nimi, czy miało im mówić, jak mają żyć, jak mają funkcjonować jako chrześcijanie. W związku z tym to też nam daje pewne rozumienie tego, o czym Jezus mówi, kiedy mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. Więc jarzmo Jezusa na siebie, oprócz stania się Jego sługą, oznacza poddanie się Jezusowi Chrystusowi. Tak? Poddanie się Jezusowi z kolei oznacza poddanie się wszystkim Jego przykazaniom, wszystkiemu, czego Jezus nauczał. Człowiek, poddając się Jezusowi, poddaje się Jego prawu, prawu Chrystusowemu, tak jak wcześniej Żydzi oczekiwali od tych chrześcijan pochodzenia pogańskiego, że oni się poddadzą pod prawo mojżeszowe, czyli będą przestrzegać prawa mojżeszowego. Więc poddanie się Jezusowi jest też zobowiązaniem się do przestrzegania, do zachowywania Jego przykazań, ponieważ to są Boże przykazania. Człowiek, poddając się Jezusowi, czyni Go Panem w swoim życiu. Więc widać, że w obu przypadkach chodzi o to samo. Tak? Czy stanie się sługą, niewolnikiem, czy poddanie się Jezusowi, to jest jedna idea, która to łączy. Jezus staje się osobą nadrzędną w naszym życiu. Jezus staje się osobą, której winniśmy okazywać bezwzględne posłuszeństwo i lojalność. Jezus staje się osobą, która ma prawo mówić nam, jak mamy żyć i ma prawo definiować, co jest dobre, a co złe. Ma prawo korygować nas, ma prawo pouczać nas, wychowywać nas, kształtować nas. To oznacza wzięcie na siebie Jego jarzma. Trudne, ale tego oczekuje Jezus. Po drugie, tak, przechodzimy do drugiej części tego, co dla Jezusa oznacza przyjście do Niego. I nasz tekst mówi: uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Więc Jezus, czy Pan Jezus, stawia siebie jako wzór. On jest łagodny i pokornego serca. On jest wzorem człowieka, jakim każdy człowiek powinien być, a jakim żaden człowiek nie jest z powodu grzechu. Pan Jezus jest wzorem sługi, doskonałego sługi Bożego. Filipian w drugim rozdziale znajduje się tak zwany hymn o Jezusie. Przeczytajmy fragment. List do Filipian, drugi rozdział, wersety 6-8. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, czyli był równy Bogu, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i do śmierci na krzyżu. O czym jest mowa? O tym, że Pan Jezus stał się sługą. Tak? Czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus mówi, Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Więc Jezus jest wzorem doskonałego sługi. Doskonałego sługi, który doskonale wypełnił wolę Ojca. I dlatego Jezus może uczyć innych, jak być sługą Bożym. Więc Jezus stawia siebie jako wzór i oczekuje, że On będzie naśladowany. Uczcie się ode mnie. Tak? On oczekuje, że będziemy imitowali Jego osobę, że będziemy Jego lustrzanym odbiciem, że będziemy Jego odzwierciedleniem. Dlatego Jezus mówi o uczeniu się od Niego. I nie chodzi tutaj o zapełnienie głowy teorią wyłącznie. Oczywiście każdy z nas potrzebuje informacji, one są konieczne. Żeby naśladować Pana Jezusa, to musimy wiedzieć, jaki On jest. Musimy wiedzieć, co naśladować, jak. Więc potrzebujemy informacji, ale same informacje są niewystarczające. Jezus mówi tutaj o łagodności i pokorze serca. Tym samym Jezus wskazuje na swoje wnętrze, na swoje serce, na swój charakter. On jest doskonałym sługą, ponieważ jest łagodny i pokornego serca. Więc Pan Jezus oczekuje, że człowiek, który podda się Jemu, będzie dążył do naśladowania Go, do naśladowania Jego charakteru i Jego serca. Jezus oczekuje, że człowiek, który podda się Jemu, będzie upodabniał się do Niego, będzie upodabniał swoje wnętrze, swoje serce, aby być takim jak Jezus, żeby być łagodnym i pokornego serca. Takich sług oczekuje Bóg, można powiedzieć. Bo jeżeli sługa jest, który jest krnąbrny, który nie jest pokorny, który walczy, który nie chce się poddać, to jest problem. Ale Bóg oczekuje, że Jego sługi będą właśnie takimi łagodnymi, którzy przyjmują to, co mówi Ojciec i są pokorni i są gotowi zrobić wszystko, co On powie. Więc Jezus, mówiąc, przyjdźcie do mnie, oczekuje poddania się Jemu oraz naśladowania Go w swoim codziennym życiu. I czytamy, że ci, którzy poddali się Jezusowi i uczyli się od Niego, zostali później nazwani Jego uczniami. A jeszcze później uczniów Pana Jezusa Chrystusa zaczęto określać chrześcijanami, tak? Czyli należącymi do Chrystusa. Możemy powiedzieć, że przyjście do Jezusa to inaczej stanie się Jego uczniem. Jezus, zapraszając do siebie wszystkich zapracowanych i przeciążonych, zaprasza ich do uczniostwa, do poddania się Jemu i naśladowania Go w swoim codziennym życiu we wszystkim. I to też jest, Pan Jezus nakazał swoim uczniom, tym wybranym, tak, 11, zanim wstąpił do nieba. Powiedział do nich: idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc Pan Jezus, kiedy zaprasza do siebie, kiedy mówi przyjdźcie do mnie, to tak naprawdę zaprasza do uczniostwa, żeby poddać się Jemu. Jako mistrzowi, tak? Kiedyś, jeżeli ktoś pragnął się nauczyć jakiegoś zawodu, pragnął być szewcem albo stolarzem, to fachowo się mówi, to musiał terminować u jakiegoś mistrza. Tak? Mistrza, czyli właśnie stolarza, szewca, czy tam jakiegoś dekarza, czy jakiegoś innego. Więc musiał być na praktyce i musiał z tym mistrzem swoim przebywać i od niego się uczyć. Tak? Stawać się takim jak on. I do tego właśnie wzywa Pan Jezus, do poddania się Jemu, do naśladowania Go w swoim codziennym życiu. Więc to wymaga pewnego pochylenia się, ugięcia kolan przed Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli pragniesz wytchnienia od grzechu, jeżeli pragniesz znaleźć ukojenie dla swojej duszy, to gdzie je znajdziesz? W Jezusie Chrystusie. Wtedy, gdy staniesz się Jego sługą, gdy staniesz się Jego uczniem. I właśnie do tego zaprasza Jezus wszystkich zapracowanych i przeciążonych, zaprasza wszystkich grzeszników, ciebie i mnie. Czy kiedykolwiek słyszałeś nauczanie, tak, bo w kościele chrześcijańskim czasami pojawia się takie nauczanie, że aby otrzymać zbawienie, czyli stać się uczestnikiem tego wytchnienia, o którym mówi Jezus, wystarczy pomodlić się modlitwą grzesznika. Tak, jest taka specjalna formułka i są ludzie, którzy mówią, jeżeli pomodlisz się tą formułką, tak, wyznasz swoje grzechy, powiesz, że Pan Jezus jest twoim Panem, tak, poprosisz o przebaczenie, to wtedy już stajesz się uczestnikiem tego wytchnienia, czy też można powiedzieć zbawienia, które jest w Panu Jezusie Chrystusie. Tyle, że to nie do końca jest prawda. To nie do końca jest właściwe nauczanie, ponieważ efekt jest taki, że ludzie, którzy tą formułkę powiedzieli, że też pomodlili się tą formułką, nie zawsze za tym szła przemiana serca. Nie zawsze szło uczniostwo. Wielu z tych ludzi, którzy tak się pomodlili, po prostu dalej żyli bezbożnie. I byli przekonani, nie dość tego, że żyli bezbożnie, to byli przekonani, że są chrześcijanami i że nic złego nie robią, i że mają przebaczone, w związku z tym nie są pod Bożym potępieniem, ponieważ pomodlili się tą modlitwą grzesznika. I to jest niewłaściwe, to jest ułuda, to jest kłamstwo. Ponieważ Jezus nie wzywa ludzi do modlitwy grzesznika, do wypowiedzenia jakiejś formułki. Pan Jezus wzywa ludzi do uczniostwa. A uczniostwo jest procesem upadabniania się do Niego. Czyli Pan Jezus wzywa ludzi do procesu stawania się takim, jakim On jest. Jeżeli człowiek wypowiedział taką modlitwę, grzesznika na przykład, ale za tym nie idzie uczniostwo, poddanie się Jezusowi, upadabnianie się do Niego, to jest to pusta formułka, pusta modlitwa. Ona nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ za tą modlitwą, czy też ta modlitwa nie była wyrazem wiary, osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże uczy nas, że tylko wyznanie Jezusa Panem, połączone z wiarą w Pana Jezusa Chrystusa, połączone z wiarą w Jego zmartwychwstanie, prowadzi do zbawienia. Tak? Tylko wyznanie połączone z wiarą, czy też wiara wyrażona w poprzez wyznanie prowadzi do zbawienia, czy daje zbawienie. A wiara w Pana Jezusa Chrystusa wyraża się tylko w jeden sposób. Biorąc pod uwagę Pismo Święte, czy też nauczanie apostolskie Nowego Testamentu, ona się wyraża w poddaniu się Panu Jezusowi, w staniu się Jego uczniem, poprzez upodabnianie się do Niego. Jeżeli wierzę, że Jezus jest Bożym Synem, któremu została przekazana wszelka władza. Jeżeli w to wierzę, to poddaję się Jemu, bo wiem, że On jest tym, kim jest. I w związku z tym staję się Jemu posłuszny. Biorę poważnie, czy też biorę Jego nauczanie i staram się wprowadzać je w swoje życie. Dlaczego? Bo wierzę w to, kim On jest. A jeżeli nie wierzę w to, kim On jest, nie wierzę w Jego zmartwychwstanie, to po co się przejmować tym, co Jezus mówi? Więc wiara w Pana Jezusa Chrystusa wyraża się w uczniostwie, w poddaniu się Jemu i w naśladowaniu Go. Tak powinna się wyrażać. Być może zadajesz sobie teraz pytanie, jak mogę upadabniać się do Jezusa, skoro Go nie widzę. Tak, to jest fakt. Nie widzimy Pana Jezusa. Czy widzimy? Może ktoś jest, kto widzi. Tak? Ale nie widzimy. Fizycznie nie widzimy Pana Jezusa. Pan Jezus wstąpił do nieba, zasiadł na tronie w niebie i tam przebywa. I pewnego dnia powróci, ale to póki co tam przebywa. Nie wiemy, kiedy powróci. Wiemy tylko, że powróci. Więc fizycznie, czy naszymi oczami, nie widzimy Pana Jezusa, ale to nie znaczy, że nie możemy Go widzieć. Jak Go widzimy? Poprzez Słowo Boże, tak? Czy też poprzez Pismo Święte. Całe Pismo Święte składa świadectwo o kim? O Jezusie Chrystusie. Ono wskazuje na Niego, ono mówi o Nim, ono pokazuje, jaki jest. W związku z tym, czytając Słowo, czytając Pismo Święte, możemy odkrywać, możemy poznawać, możemy dowiadywać się, możemy uczyć się, kim i jaki jest Pan Jezus. A przez to możemy upadabniać się do Niego. Więc innego, wiarygodnego źródła odnośnie Pana Jezusa nie ma. Jest tylko Biblia. Jeżeli nie czytasz, zacznij czytać, zaplanuj czytanie. Zacznij od Ewangelii. To nic, że będą trudne rzeczy, bo są w Piśmie trudne rzeczy, tak? I nie każdy sobie z tym radzi, ale zacznij czytać powoli. Nie ma ciśnienia, tak? Wykorzystuj czas, zacznij poznawać Pana Jezusa. Być może będą to na razie jakieś drobne rzeczy, ale z czasem dowiesz się tutaj w sensie ogólnym, tak? Dowiesz się czegoś, jakichś innych informacji, to poszerzy twoje horyzonty i zaczniesz łączyć pewne rzeczy i będziesz wiedzieć więcej. Ale zacznij czytać. W pewnym stopniu Oprócz słowa, tak, to jest nasze główne źródło, ale w pewnym stopniu możemy widzieć charakter Jezusa w innych wierzących, w ludziach narodzonych na nowo z Ducha Bożego. A widząc charakter Jezusa w wierzących, możemy się od nich uczyć. I do tego zachęca nas Pan Jezus, tak? Też Pan Jezus posłał swoich uczniów, aby oni czynili uczniami, aby ci uczniowie uczniów czynili uczniami innych, którzy będą czynić uczniami innych. Więc uczniowie czynią uczniów, więc mogą przekazywać charakter Pana Jezusa. Oczywiście musimy brać pod uwagę to, że ten obraz Pana Jezusa, czy też charakter Pana Jezusa w uczniach, no już nie jest tym samym, co oryginał. Tak? Uczniowie, jacy by nie byli wspaniali, mają braki. Tak? I Pismo nam uczciwie pokazuje, że wszyscy apostołowie, tak, mieli różne braki. A może nie pokazuje odnośnie wszystkich, na pewno odnośnie apostoła Pawła, odnośnie apostoła Piotra pokazuje, że mieli pewne braki. Apostoł Paweł potrafił się pokłócić ostro, tak, że przestał współpracować ze swoim z Apollosem. Apostoł Piotr potrafił zgrzeszyć, prawda, próbując przypodobać się właśnie tym chrześcijanom pochodzenia żydowskiego, w związku z tym, jak wcześniej jadał z poganami, nie było problemu, znaczy z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego, jadał wszystko, a jak przyszli ci Żydzi, czy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którym nie bardzo to się podobało, apostoł Piotr oddzielił się od tych chrześcijan pochodzenia pogańskiego i już z nimi nie jadał. I apostoł Paweł musiał go napomnieć, że to jest postępowanie niegodne Ewangelii. Tak. Więc widzimy, że mają braki, ale apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy naśladowali go, bo on jest naśladowcą Jezusa Chrystusa. Tyle, że właśnie każdy już ten uczeń jego no, ma braki, ale te braki będą uzupełnione, kiedy Pan Jezus powróci i przemieni nas i staniemy się tacy jak On. Czy podobni do Jego uwielbionego, nasze ciało będzie podobne do Jego uwielbionego ciała. Więc potrzebujemy Biblii, potrzebujemy też Kościoła, czyli innych wierzących, aby uczyć się od Jezusa. Więc na koniec pozwól, że zadam pytania do zastanowienia się. Kim jest Jezus dla Ciebie? Czy jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa? Czy poddałeś, czy poddałaś się Jemu jako sługa, jako niewolnik? I czy uczysz się od Niego łagodności i pokornego serca? Amen. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękuję Tobie za te słowa, za to wyjaśnienie, za to pouczenie, za to, że teraz możemy się już tylko z tym zmagać. I proszę Cię, Ojcze, pomóż nam przetrawić to, zrozumieć to, zobaczyć, co Jezus wymaga poprzez przyjście do Niego, co rozumie poprzez przyjście do Niego. I Ojcze, pomóż nam właśnie ukorzyć się, czy być takimi pokornymi przed Jezusem, żebyśmy mogli, widząc to, kim On jest, żebyśmy mogli być Jego sługami, żeby to było naszym pragnieniem, żeby być Jego sługą. Żeby to było naszym dążeniem, naszym celem, żeby być Jego niewolnikiem. Ponieważ wtedy jesteśmy wolni. Ponieważ wtedy stajemy się takimi, jakimi Ty pragniesz, abyśmy byli. Ojcze, pomóż nam jakby przetrawić to, żeby móc zgiąć swoje kolana, zgiąć swój kark przed Chrystusem, przed Jezusem i pochylić się przed Nim i uznać Go Panem w swoim życiu, jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobił. Proszę Ciebie, Ojcze, żebyśmy rozumieli, do czego Jezus nas wzywa, do uczniostwa, żebyśmy rozumieli, jak ważne to jest i że to jest proces, który nie trwa 5 czy 10 minut, nie trwa jednego dnia, ale trwa całą wieczność. Ojcze, dzięki Ci za to, że tak to wszystko cudownie skonstruowałeś, przygotowałeś, że Jezus jest wzorem, do którego możemy się odnieść, i wobec którego możemy widzieć swoje własne braki. Ale Chrystus daje nadzieję, że te braki będą wypełnione. Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy właśnie rozumieli, czy widzieli, jak ważne jest to uczniostwo, jak ważne jest naśladowanie, jak ważne jest upodabnianie się do Jezusa, uczenie się od Niego, które wymaga poddania się Jemu. Pomóż nam to dobrze zrozumieć i zastosować w swoim własnym życiu. Amen.